Policja zmienia sposób dotychczasowego działania. Wszystko z powodu nowych obostrzeń wprowadzonych przez rząd. W tych faktach powiemy także o niezwykle trudnej sytuacji związanej z koronawirusem w USA. Będzie też totalna kontrola mieszkańców Moskwy, jaką wprowadzają tamtejsze władze. W związku z nowymi restrykcjami wprowadzonymi przez rząd zmienia się taktyka pracy policji. Funkcjonariusze nawet kilka razy w ciągu dnia będą kontrolować osoby objęte kwarantanną. Więcej patroli pojawi się także na ulicach. A wszystko po to, by skutecznie wykrywać łamanie zakazu gromadzenia się i przemieszczania. O szczegółach pracy funkcjonariuszy Krzysztof Zasada.
Policjanci więcej uwagi będą poświęcać osobom na kwarantannie, które mogą stwarzać problemy. Takie osoby będą typowane. U nich patrol może być nawet kilka razy dziennie. Nikt też nie będzie wiedział, kiedy kontrola będzie przeprowadzona. Więcej policjantów wraz z wojskiem i strażami miejskimi czy gminnymi ma natomiast trafić na ulicę. Tu też taktyka się zmieni. Jak mówił komendant Szymczyk, funkcjonariusze będą ostrzej reagować na nieprawidłowości.
Nadal będziemy apelować, nadal będziemy prosić, nadal będziemy zalecać, ale też bardzo mocno będziemy stawiać już w tej chwili na represje.
W ulicznych patrolach w całej Polsce uczestniczy 20 tysięcy policjantów i 1,5 tysiąca wojskowych, głównie z żandarmerii. Ta liczba się zwiększy o strażników miejskich i gminnych, których koordynację przejmuje teraz policja.
Fakty o koronawirusie na świecie.
Ponad 4 tysiące osób zmarło z powodu koronawirusa w USA. W szybkim tempie przybywa też osób chorych, o czym informuje nasz korespondent Paweł Żuchowski.
Od rana wykryto prawie 12 tysięcy nowych przypadków, a ogólna liczba zakażonych przekroczyła 200 tysięcy. W sumie zmarło już 4379 osób, prawie połowa w stanie Nowy Jork, gdzie sytuacja jest bardzo poważna. Z całego kraju do Nowego Jorku zjeżdżają ratownicy i pielęgniarki. W sumie już 2,5 tysiąca osób, plus ponad 1000 osób personelu medycznego statku szpitala, który dotarł do miasta. Ściągnięto także 250 karetek pogotowia.
Rosja chce wykonywać 1 000 000 testów miesięcznie na obecność koronawirusa. Rosjanie opracowali własne testy i bezpłatnie udostępniają je także prywatnym klinikom. Równocześnie władze Moskwy zapowiadają totalną kontrolę mieszkańców opuszczających swoje domy. A w połowie terytorium Rosji obowiązuje bezwzględna samoizolacja, polegająca na pozostawaniu w domu.
Bardzo rozbudowany w rosyjskiej stolicy system monitoringu oraz dane od operatorów telefonii komórkowej mają wyjawiać naruszających samoizolację. Władze zażądały również od banków danych o transakcjach płatniczych przy użyciu kart. Łamiący nowe zasady otrzymają ostrzeżenie SMS-em, ale ta sama informacja trafi do MSW i służb sanitarnych. Grożą im wysokie kary. W najbliższym czasie mieszkańcy stolicy otrzymają QR-kody. Bez nich nie będzie można wyjść z domu. Ani na zakupy, ani nawet po to, by wyrzucić śmieci.
A teraz Francja. Jedno z dwóch największych paryskich lotnisk Orly zostało zamknięte dla lotów liniowych. Przed wybuchem epidemii koronawirusa z tego portu lotniczego korzystało każdego roku ponad 300 milionów podróżnych. Przypomina nasz korespondent Marek Gładysz.
W związku z epidemią liczba samolotów, które startowały z Orly lub tam lądowały, spadła z ponad 600 dziennie do zaledwie około 10, a liczba podróżnych z ponad 90 tysięcy do około 1000 dziennie. Odtąd ci ostatni będą korzystać z drugiego wielkiego podparyskiego portu lotniczego imienia De Gaulle'a, a lotnisko Orly zarezerwowane zostanie już tylko dla lotów rządowych, lądowań awaryjnych, przyjmowania Francuzów ewakuowanych z innych krajów oraz transportu sprzętu medycznego.
Poród w zaostrzonych środkach bezpieczeństwa. W szpitalu uniwersyteckim w Krakowie lekarze przyjęli wczoraj poród od pacjentki zakażonej koronawirusem. Trzeba było zastosować specjalne kombinezony, mówi profesor Hubert Huras.
Zabieg cięcia cesarskiego, bo takie rozwiązanie jest dedykowane dla pacjentek COVID-19, wymaga specjalnego rygoru. Używane są specjalne kombinezony do operacji, maski, gogle, a także okrycie głowy.
Jak informuje szpital, mama i noworodek czują się dobrze. Dziecko zostało odizolowane od mamy. Pierwsze badanie w kierunku koronawirusa u dziecka dało wynik ujemny. Badanie zostanie wykonane jeszcze raz. Grozi nam ryzyko zamknięcia działalności na dłuższy czas, a może w ogóle likwidacji biznesu. Musimy się liczyć z tym, że obostrzenia potrwają kilka tygodni, mówi Jakub Borowski, pytany o gospodarcze skutki restrykcji wprowadzonych przez rząd w związku z walką z epidemią koronawirusa w kraju. Posłuchajcie całej rozmowy Roberta Mazurka.
Wchodzi w życie tarcza antykryzysowa, a jednocześnie nowe obostrzenia związane oczywiście z epidemią koronawirusa. 3 osoby na 1 kasę. Tak wyliczono, że taki jest limit ludzi w sklepach, którzy mogą przebywać w sklepach, czy receptą na to przed świętami nie byłoby na przykład przywrócenie handlu w niedzielę?
Pewnie by było, to znaczy myślę, że niedobrze się stało, że to rozwiązanie nie weszło w życie, dlatego że to zdecydowanie zmniejszyłoby kolejki, które już są i które się zwiększą, co w praktyce będzie oznaczać, że część gospodarstw domowych ze względu również na te kolejki będzie się zastanawiać, czy pewne zakupy odłożyć na później. No a ostatnią rzeczą, której chcemy w tej chwili, to jest obniżanie popytu gospodarstw domowych. My ten popyt zresztą... już... administracyjnie jest, żeśmy go obniżyli.
No właśnie, prawda? Chciałem to powiedzieć, że administracyjnie zamknięto hotele, zamknięto zakłady fryzjerskie, zakłady kosmetyczne, masażu, tatuażu, no i w zasadzie wszystkiego innego oprócz sklepów spożywczych i drogerii. Co to oznacza dla tych branż, które i tak ostatnio, przez ostatnie dni bardzo cienko przemyły?
To oznacza oczywiście ryzyko zamknięcia działalności na dłuższy czas, a być może w ogóle likwidacji biznesu, dlatego że my musimy się liczyć z tym, że te obostrzenia potrwają przynajmniej przez kilka tygodni. W tym czasie te firmy oczywiście będą miały bardzo duży problem z realizacją swoich, zaspokajaniem, wywiązywaniem się ze swoich zobowiązań, czyli opłacaniem pracowników, których mają w tych firmach, innych kosztów, które ponoszą. Więc to są wszystko elementy, które te firmy będą w cudzysłowie dociskać bardzo mocno w tym czasie.
No tak, ale zdaje się, że to na dłużej może do nas zawitać. Premier Morawiecki mówił w Senacie, że rozpoczyna się kryzys o charakterze globalnym, który przeora całą gospodarkę światową. Stoimy wobec wyzwań, przed którymi nasi poprzednicy nie stali. On mówi nawet o tym, że to tak jak w roku 1930. Czyli mówi o czasach wielkiego amerykańskiego kryzysu, który znamy tylko z filmów gangsterskich, z czasów prohibicji i Al Capone.
Scenariusz bardzo silnego spadku aktywności gospodarczej jest oczywiście bardzo prawdopodobny. To będzie w Polsce najsilniejszy spadek od początku transformacji, czyli od roku 1990. Na świecie oczywiście też będziemy mieć do czynienia z głęboką recesją, przede wszystkim u naszych głównych partnerów handlowych, bo te kraje interesują nas najbardziej.
I w takiej jeżeli sytuacji Niemcy oczywiście... mają o 5 do 10% spaść w tym roku, no to jest jakieś horrendum dla nich, ale także po części dla nas.
No, musimy się na to przygotować. Mentalnie to już w zasadzie jesteśmy przygotowani, natomiast trzeba działać w taki sposób, żeby ten piec, który był rozżarzony, ten piec polskiej gospodarki, który był rozżarzony przed wejściem w okres pandemii, żeby go możliwie szybko rozpalić, żeby to wygaszenie nie trwało długo. I teraz wydaje mi się, i to jest niezwykle ważne, że my już musimy dzisiaj myśleć o tym, jak przywrócić funkcjonowanie gospodarki po kilku tygodniach, przy stopniowym znoszeniu ograniczeń.
Jeżeli my na razie utrzymamy... nie wiemy, kiedy te ograniczenia będą znoszone, prawda?
Nie, to jest jasne, natomiast uważam, że trzeba myśleć o tym, w jaki sposób gospodarka może funkcjonować w sytuacji, w której epidemia wciąż się tli. Dlatego, że jeżeli my mamy dzisiaj 250 nowych przypadków koronawirusa, to oczywiście to działa na wyobraźnię. Jesteśmy gotowi ponosić te koszty, przynajmniej przez jakiś czas, rozumiemy te ograniczenia. Natomiast jest pytanie, co będzie, jeśli na przykład za miesiąc będziemy mieć 20-30 przypadków koronawirusa dziennie. Czy to oznacza, że te obostrzenia mają trwać? Czy to oznacza, że my musimy tę gospodarkę cały czas wygaszać sztucznie, administracyjnie? Moim zdaniem nie i o tym trzeba już myśleć w tej chwili.
Doktor Jakub Borowski. Ja nie wiem, dlaczego ja pana chcę jakoś nazwisko panu zmieniać. Znam przecież dobrze i pana, i pańskiego ojca. Doktor Jakub Borowski, wykładowca Szkoły Głównej Handlowej i główny ekonomista Crédit Agricole, jest państwa i moim gościem. Jak ja myślę sobie o tym, że Polskę czeka recesja w wysokości 2,1%, tak przynajmniej pan przewiduje, to myślę sobie tak, gdybym ja zarobił w tym roku 2% mniej, to jakoś bym przetrwał. A co to oznacza dla państwa? Co to oznacza dla nas wszystkich?
To przede wszystkim oznacza, że sytuacja na rynku pracy dość znacząco się pogorszy w najbliższych miesiącach. Wzrośnie bezrobocie.
O ile?
Tak. O kilkaset tysięcy osób najprawdopodobniej. Pamiętajmy, że mamy tutaj kilka czynników. Po pierwsze, wracają Polacy z zagranicą. Oni będą się przynajmniej w jakiejś części rejestrować jako osoby bezrobotne. Po drugie, część Polaków nie wyjeżdża na prace sezonowe za granicę. I po trzecie, będą oczywiście zwolnienia w firmach. Jaka będzie skala tych zwolnień, trudno jeszcze w tej chwili powiedzieć.
Wczoraj informowaliśmy o tym, że zakłady Gros, największy polski producent rowerów, zwolnił 1/4 pracowników.
No, to się zaczyna oczywiście w tej sytuacji. Znaczy, część firm albo nie czeka już na ten pakiet antykryzysowy, albo uznaje, że on nie rozwiązuje problemów w takim zakresie, w jakim pozwalałby na funkcjonowanie firmy przy obecnym zatrudnieniu, bo to jest bardzo ważne, czyli na utrzymanie tego zatrudnienia.
Dobrze, panie doktorze, to kilka pytań dla naszych słuchaczy. Część z nich ma kredyty głównie we franku szwajcarskim. Jak nisko spadnie złotówka?
Ja mogę się tylko odwołać do naszej prognozy. Ta nasza prognoza przewiduje, że oczywiście w najbliższych tygodniach możemy mieć do czynienia z taką podwyższoną zmiennością kursu i ten kurs może być przejściowo jeszcze słabszy.
W tej chwili jest 4,31 kurs franka.
Może być przejściowo słabszy, dlatego że kurs złotego będzie się po prostu osłabiał w stosunku do głównych walut. Natomiast musimy się trzymać pewnych założeń. Jeżeli zbudujemy scenariusz, który jest najbardziej prawdopodobny, a ten scenariusz najbardziej prawdopodobny to taki, że po drugim kwartale tego roku pandemia na świecie już zacznie wygasać. Ona pewnie nie zniknie zupełnie, ale zacznie wygasać. W związku z tym inwestorzy będą już brać pod uwagę ten lepszy scenariusz, ten scenariusz ożywienia gospodarki światowej, wyraźnego ożywienia w kolejnych kwartałach. To kursy walut takich krajów jak Polska powinny się umacniać. W związku z tym mamy przed sobą z pewnością trudny drugi kwartał. Natomiast jest spora szansa, że kolejne kwartały będą lepsze, to znaczy kurs złotego będzie mocniejszy.
Ostatnie pytanie, ono dotyczy tych z naszych słuchaczy, którzy mają jakieś pieniądze i zastanawiają się, czy na przykład kupić teraz akcje, bo giełda poszła w dół, więc jest taniej. Taniej, czyli warto kupować. Kupować
doradzał,
czy nie kupować?
Doradzał nie będę, natomiast każdy musi odpowiedzieć na pytanie, jaki poziom ryzyka chce zaakceptować. Czy to są pieniądze, które może stracić, czy w jakimś zakresie może stracić, zaakceptuje dużą zmienność swoich zysków. Czy zaakceptuje to, że będzie czekał na te zyski przez dłuższy czas, bo my nie wiemy, jaki będzie przebieg pandemii. Możemy mieć dużo zwrotów.
Ostatnio był, panie doktorze, boom na rynku nieruchomości. Kupować mieszkanie czy czekać, bo stanie je?
Odpowiem znowu nie wprost. Nasza prognoza przed tym szokiem pandemii przewidywała jeszcze wzrost cen o kilka procent w tym i w dwóch latach kolejnych. W tej chwili prawdopodobieństwo, że ten wzrost cen się zmaterializuje, jest niskie.
Cała rozmowa do odsłuchania na rmf24.pl.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.